Ja będę może próbował, na ile mi pozwoli ten kabel tak jakoś kierować tutaj ten mikrofon do Państwa. Już jest pierwsze pytanie, więc bardzo proszę. Ja tu sobie ciągnę.
Rozumiem, że w ten sposób prawo kanoniczne i Kościół chrześcijański, Kościół katolicki niejako uwolnił się od problemu samej racjonalności prawa przewidywanej przez na przykład opisywanej przez Kelvena, Webera, Habermasa, kiedy to prawnicy nie potrzebują moralności, ponieważ mogą z samej istoty prawa znaleźć swoją racjonalność. Tutaj Kościół nie potrzebuje w prawie kanonicznym, jest uwolnił się od tego problemu, ponieważ ma naukę, ma moralność w postaci tej nauki, tego trójkąta, ale jednocześnie chciałam wrócić do pierwszego ojca, że rozumiem, że samo chrześcijaństwo powstało niejako i sama nauka Chrystusa jako bunt przeciwko sprawiedliwości. To znaczy chrześcijaństwo polega na tym, że trzeba iść dalej niż sprawiedliwość, trzeba iść do tego prawa miłości, prawda? Czyli w tym momencie nadstawienie drugiego policzka i to jest jakby bunt wobec Starego Testamentu. Nowy Testament jest przede wszystkim tym przekazaniem miłości. I czy tutaj w tym momencie wystarczy ten powrót do tej roztropności arystotelesowskiej z Grecji, ze starożytności? Czy ta, jak właśnie dzisiaj Kościół połączy tę roztropność wymaganą przez starożytnych, przez Tomasza Zakwinu również, z tym wyzwaniem ludzkości, że są nowe, niezdefiniowane moralnie problemy, prawda? I one nie są nazwane. Czy w tym życiu takim codziennym Nowy Testament wystarczy, aby określić, nazwać moralnie nowe problemy? I co w tym momencie powinno się dziać z prawem? Czy Kościół może być dalej przewodnikiem? Czy właśnie ten konserwatyzm nie będzie polegał na tym, że na takim zarzucie, że Kościół nie może przejść tego problemu między moralnością, a nowymi i nazwanymi moralnymi sytuacjami. Dziękuję.
W kolejności pytań. Chcę zacząć, czy nie?
Znaczy oczywiście, że w rzeczywistości, w której żyjemy, no i to nie trzeba jakoś tam daleko sięgać, potrafimy wskazać takie elementy naszego życia, czy społecznego, czy indywidualnego, które są jeszcze Kościołowi jakoś obce i co do których Kościół nie ma jednoznacznego stanowiska. I tak rzeczywiście jest. Natomiast dlaczego się tak dzieje? No, dzieje się tak dlatego, że żeby Kościół mógł właśnie wypracować jakieś stanowisko, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakichś przepisów, które byśmy powiedzieli, bo to troszeczkę jest tak, że zostawmy Kościół na razie na boku. W każdej innej społeczności, zwłaszcza w społeczności państwowej, pewną rzeczywistość możemy modelować przepisami prawnymi. I jakby pozostać tylko na tym poziomie. Natomiast w Kościele jest troszeczkę inaczej. My tą rzeczywistość w pierwszej kolejności modelujemy nauką na dany temat i dopiero za tym idą przepisy prawne. Ja powiem o takiej rzeczywistości, którą ostatnio troszeczkę się zajmowałem, a mianowicie o problemie zmiany płci przez ludzi. No wiadomo, że takie sytuacje się zdarzają. Ktoś będąc kobietą nagle staje się mężczyzną, albo będąc mężczyzną staje się kobietą. I to ma olbrzymie znaczenie dla prawa kościelnego, dlatego że święceń kapłańskich możemy udzielić tylko mężczyźnie. No więc teraz, jeżeli jakaś kobieta stała się mężczyzną, możemy udzielić tych święceń, czy też nie? I w Stolicy Apostolskiej było olbrzymie sympozjum poświęcone właśnie zmianie płci i całym problemom, które wokół tego są związane. Byli specjaliści, tu nie był klucz doboru związany z wyznawaniem wiary, tylko byli specjaliści, którzy naprawdę w sposób bardzo szeroki potrafią się tym problemem zająć. Papież uczestniczył w tym spotkaniu, po czym, po całym sympozjum, papież stwierdził, że no, stoimy w miejscu. Nie jesteśmy w stanie tego problemu rozwiązać. W związku z tym, dopóki, w cudzysłowie tak mówię, to nie są słowa papieża oczywiście, dopóki świat się z tym nie upora, to my z tym się też nie uporamy w Kościele. To znaczy, dopóki nie będziemy potrafili jakoś racjonalnie powiedzieć, czym tak naprawdę jest zmiana płci, pytanie, które by się wydawało banalnie proste, to okazuje się, że odpowiedź jest nieprawdopodobnie skomplikowana. I dopóki nie będziemy znali tej odpowiedzi, to nie możemy też do tej odpowiedzi dostosować żadnych przepisów prawnych. I na razie no, stoimy w takim w zawieszeniu tak naprawdę. I oczywiście to jest problem taki bardzo młody pod względem nauki i dlatego tak to wygląda. Można by przytaczać tu problemy o wiele dawniejsze, które różnie były przez Kościół interpretowane. Natomiast chodzi o to, że Kościół jest też pewnym społeczeństwem, które musi wypracować pewną naukę na dane zagadnienie. I dopiero wtedy za tym mogą iść przepisy prawne. No jeżeli tego nie będzie, to te przepisy prawne będą takim szczelaniem na oślep tak naprawdę. Zostanie wtedy zaniechane to, o czym mówiłem, pewna stałość tych przepisów. To znaczy dla Kościoła ważniejsze jest, żeby przepis, który zostanie sformułowany w danej materii, był już przepisem, który będzie w miarę stabilny i który właśnie nie będzie ulegał zmianom, niż przepis, który za 10 lat trzeba będzie zmienić, no bo nauka się tak rozwinie, że odpowiedź będzie zupełnie, zupełnie inna. Więc ja bym to tak widział. Nie wiem, czy Michał coś chce dopowiedzieć.
Może do wersji prawnej bezpośrednio nie. Natomiast pani zadała kilka pytań tak naprawdę, różnego rodzaju, jakby z różnych poziomów. I może tylko spróbuję dookreślić i coś dopowiedzieć. Po pierwsze, czy relacja Nowego Testamentu do Starego to jest bunt, to bym powątpiewał. Znaczy można to jakby pokazać pewne napięcie i to napięcie szczególnie na początku chrześcijaństwa istniało. Zachowywać obowiązują stare przepisy, czy nie obowiązują, a z drugiej strony mamy bardzo wyraziste teksty w samej Ewangelii, gdzie Jezus mówi, że nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić. Więc ta relacja między starym prawem a nowym na pewno nie jest prostego przeciwstawienia, że porzucamy kompletnie to, co było i zaczynamy coś zupełnie nowego na zgliszczach tego, co było. Raczej jest tak, że stare prawo i przymierze bardzo starannie i precyzyjnie przygotowuje miejsce nowemu przymierzu, które dzięki temu w ogóle jest też możliwe. Że jakby możemy usubtelniać coś, co było grubo jakby zarysowane, dzięki temu, że został pewien proces przeprowadzony. I co ciekawe, że sam Chrystus wyjaśnia miłość Boga i bliźniego. Pierwsze przykazanie jest wypełnieniem tego, co chodziło tak naprawdę w prawie i u proroków. Że można zobaczyć pewną kontynuację i zerwanie i relatywność tych przepisów, które przestały być aktualne ze względu na wypełnienie tego, co nie było wypełnione. Na przykład wszystkie przepisy kultu ofiarnego przestają być potrzebne, ponieważ Chrystus składa ofiarę z siebie, jedyną i doskonałą, i wobec czego następuje zmiana. Że jest pewna kontynuacja z pewnością przepisów moralnych. Katechizm objaśnia materię moralną na podstawie przykazań dekalogu, więc samo to może być świadectwem pewnej kontynuacji. Teraz wspomniała pani o takim przeciwstawieniu. Można byłoby raczej pokazać napięcie niż przeciwstawienie między taką właściwą moralnością dla chrześcijaństwa i moralnością w ogóle. Czy chrześcijaństwo nie wnosi do moralności w ogóle czegoś nowego? Powiedziałbym, wnosi. Czy znosi to, co było w greckiej myśli etycznej? Nie. Jest jakby nowy, wyższy poziom, ale który nie niszczy tego, co było wcześniej, tylko to udoskonala. Spróbuję to pokazać na przykładzie. Wydaje mi się, że miłości nie wolno przeciwstawić sprawiedliwości lub roztropności, bo przestanie to być miłość. Znaczy można próbować, ja życzę powodzenia, ale przestrzegam, że miłość, która nie jest sprawiedliwa wobec siebie, wobec drugiego, nawet Jezus dając przykazanie miłości bliźniego, daje miarę jak siebie samego. I ta miara jak siebie samego będzie nas naprowadzała, jak być roztropnym, sprawiedliwym w tej miłości, żeby ta miłość była trwała. Jednocześnie, gdybyśmy zauważyli, na czym polega chrześcijańska roztropność. Między innymi na tym, że ja rozumnie biorę pod uwagę prawdy wiary. I tu mamy pewną grę i współpracę natury i łaski, że tą starą grecką cnotę i w ogóle cnotę w ogóle mogę poszerzyć o nowe obszary, których wcześniej nie było. Więc jest pewna zmiana, pewne udoskonalenie, przekroczenie, że przebaczyć 77 razy w pewnym sensie, czy jest sprawiedliwością, czy jest wyższą formą sprawiedliwości, której wcześniej nie było, która dzięki temu może jakby dojść ładu w relacjach międzyludzkich. I ostatnia rzecz. Pani wspomniała o nowych problemach i czy Kościół konserwatywnie, czy nie jest jakby zbyt konserwatywny wobec tych nowych problemów. I do tego bym się bardzo krótko spróbował odnieść. A może to jest na odwrót, że człowiek jakby za bardzo się wyrywa, jakby nie zwracając uwagi na to, co Kościół mówi i w jaki sposób to uzasadnia, i wyrywając się, jakby zawsze może w swojej wolności to zrobić, ale często jakby doświadcza tego, że dam dwa konkretne przykłady, które ciągle są kontrowersyjne i pewnie będą. Antykoncepcja in vitro, gdzie Kościół bardzo jednoznacznie się wypowiedział, zaliczając tego rodzaju czyny do czynów właśnie obiektywnie wewnętrznie złych. I teraz ciągle są próby na taki lub inny sposób zmiękczenia tego nauczania. Jakby człowiek może próbować przetestować to na sobie, czy to w jego przypadku zadziała, czy nie zadziała. I wydaje mi się, że można albo próbować powiedzieć, że Kościół jest zbyt konserwatywny, albo spróbować zrozumieć, czy w tej konserwatywności Kościoła nie tkwi jakaś mądrość, jakieś przesłanie dla nas, jeżeli chcemy dążyć do Boga najkrótszą drogą. Więc tak bym na to pytanie odpowiedział.
To trochę jest dopowiedzenie do tego pytania pani. Mianowicie zastanowiło mnie, że kiedy w takich tekstach XIV-wiecznych się nimi zajmowałem, tam był taki przykład często podawany na moc prawodawcy. Otóż mówiono, prawodawca zabronił święcić dzieci z nieprawego łoża. Prawda? Chłopcy, którzy pochodzą z nieprawego łoża, nie mogą być wyświęceni na kapłanów w sposób ważny. I jak wiemy, dzisiaj tego prawa nie ma. Zniesiono je. I tak się zastanawiam, czy nie wiąże się to z takim stopniowym uświadamianiem sobie w Kościele, że jakby no właśnie ten trójkąt musi być, no muszą być wszystkie trzy. Znaczy nie może być tylko prawodawca, który ma jakieś bardzo szczytne nawet, nie wiem, intencje, ale musi być to zawsze jakby z dobrem, z Pismem Świętym, no i z tym, co naucza Kościół o miłości. I to jakby jest kontynuacja tego, co pani mówiła o tym, że prawo kościelne ma jak, nie jest samo dla siebie, no nie jest samo dla siebie autorytetem. Ono jakby szuka ciągle gdzieś uzasadnienia w samym Panu Bogu. Natomiast muszę powiedzieć, że o ile z tymi bękartami to mi się bardzo podoba ten rozwój, o tyle zastanawiam się, to jest, chciałbym, żeby się ustosunkowało do tego, czy możliwe jest, skoro Pan Jezus powiedział, że Mojżesz dla twardości serc karków ludzkich, prawda, dał możliwość rozwodu, to czy możliwe jest pójście wstecz teraz? To znaczy, że no my też mamy twarde karki, wobec czego może można by cofnąć to prawo, prawda, i nam też ulżyć, bo też mamy twardy kark, to żeby rozwód nam dać, prawda? I to Ciebie pytanie.
No, troszeczkę przewrotne pytanie, natomiast no, oczywiście nie może tak być. Dlaczego tak nie może być? No, Pan Jezus właśnie, mówiąc to w tym fragmencie Mateuszowym też się znajduje, właśnie o tym liście rozwodowym, który Mojżesz dał, No, Mojżesz właśnie dał ze względu na słabość ludzką. Pan Jezus mówi, ale na początku tak nie było. To znaczy Pan Jezus jakby sięga do takich prawdziwych początków, byśmy powiedzieli. Na początku tak nie było, dopiero później Mojżesz dał tutaj właśnie takie przepisy, a ja wam teraz mówię, że właśnie powinno być tak, jak to kiedyś było, czyli tak, jak było na początku. I dlatego cofa owy list rozwodowy. I to jest zresztą, no, to co ja powiem, to w uszach nieprawnika, myślę tu o Państwu, może zabrzmieć tak bardzo, bardzo brzydko, ale prawnik na Pana Jezusa patrzy jak na ustawodawcę. No, Pan Jezus jest osobą Bożą i Pan Jezus ustanawia przepisy prawne i ustanawia je jako Bóg. To jest troszeczkę to, co ojciec Michał tutaj mówił. Właśnie Pan Jezus, który przychodzi na świat, on, ja to specjalnie pominąłem w ogóle ten wątek, ale no tutaj wyszedł, więc no nie da się go pominąć, widzę, w prawie Bożym, a mianowicie Pan Jezus przyszedł wypełnić przepisy prawa Starego Testamentu, a jednocześnie dać coś zupełnie, zupełnie nowego. Ta ofiara, o której Michał tutaj mówił, to jest właśnie bardzo dobrym przykładem tego, dlatego że w Starym Testamencie przepisy prawne, które były dane przez Pana Boga, Izraelici dzielili na trzy kategorie. To były przepisy moralne, przepisy ceremonialne i przepisy sądownicze. Przepisy ceremonialne to właśnie w jaki sposób sprawować na przykład kult Boga jedynego. I Pan Jezus, który z siebie składa ofiarę, zresztą to jest bardzo ciekawy, taki byłoby bardzo ciekawe w ogóle popatrzenie na Nowy Testament jako takie przedłużenie Starego Testamentu i tego, co Pan Jezus właśnie wypełniając jednocześnie zmienia. Ja tu dam jeden przykład tylko dotyczący Paschy. Pan Jezus sprawuje Paschę ze swoimi uczniami, jednocześnie, znaczy wypełniając to prawo, które jest prawem pobożnego Izraelity, jednocześnie nadaje zupełnie nowy sens Eucharystii przez to. I my nie sprawujemy już starej Paschy według tych przepisów ceremonialnych Starego Testamentu, tylko sprawujemy, mówimy, nową Paschę, Eucharystię. I to jest właśnie ten fenomen, który możemy zaobserwować wśród przepisów prawnych Starego Testamentu, przy czym prawo wtedy to było no naprawdę zupełnie inaczej rozumiane niż my dzisiaj rozumiemy. To było prawo dane przez Boga, więc to nie było takie jakieś tam sobie po prostu prawo, tylko prawo, które Bóg dał Mojżeszowi, żeby ludzie dążyli do zbawienia dzięki zachowywaniu tych przepisów. I to były przepisy ceremonialne, czy tak samo przepisy sądownicze, które jakoś tam wyglądały i które dzisiaj wyglądają zupełnie, zupełnie inaczej. Rzeczywiście wśród tych trzech rodzajów tych przepisów, moralnych, sądowniczych i ceremonialnych, moralne są tymi, które Pan Jezus, to głównie kazanie na górze tutaj, Pan Jezus przyjmuje, przekazuje nam je i to nawet z taką zdwojoną mocą. No, właśnie to wszystko, co możemy chociażby w kazaniu na górze przeczytać sobie, to jest właśnie prawo moralne Starego Testamentu, które Pan Jezus jakby właśnie wypełniając, jednocześnie przekazuje poprzez Nowy Testament nam dzisiaj żyjącym. Dlatego te przepisy zachowujemy, a przepisów ceremonialnych i sądowniczych ze Starego Testamentu nie zachowujemy, bo Pan Jezus je właśnie wypełniając zmienił. Więc ten styk Starego Testamentu z Nowym Testamentem i postać Jezusa Chrystusa w tym wszystkim, który właśnie z jednej strony wypełnia, a z drugiej strony nadaje zupełnie nowy sens, to jest w ogóle rzecz no, niesamowicie interesująca, jeżeli byśmy sobie tak prześledzili różne właśnie takie elementy, które znamy ze Starego Testamentu, które Pan Jezus wypełnia, a jednocześnie właśnie przemienia.
Czy może tak być, że Pan Jezus użył, w Starym Testamencie dobry Bóg mówi, mój lud jest nierządnicą. I czy to nie jest do odwołania do, Mateusz się nie odwołał do tego nierządu, że lud składał bożkom, na przykład Żydzi składali od Arona, składają na dzień dzisiejszy złoto. Prawda? Dla nich Bóg to jest oni wprawdzie naród wybrany, ale złoto w dalszym ciągu. Czy to nie chodzi o ten nierząd, że człowiek zdradza Pana Boga? Czyli nierząd wiary jakby, to jest jedno. Natomiast co do moralności? Ja mam, myślę, że ten problem, co Piotruś ma. Jak mnie Chrystus wyzwoli, to nie będę grzeszyła łakomstwem, bo jestem okropnie łakoma na słodycze. Ale jestem za Tomaszem, który mówi, że wolność to wtedy, kiedy wybieram dobro ogółu i bliźniego, a nie swoje, czego dowodem jest Pan Jezus, który nie wybierał wygodnictwa, tylko złożył siebie w ofierze za lud Boży.
Króciutko o tym nierządzie, to znaczy nie można tak traktować, to znaczy nierząd w Starym Testamencie to było bałwochwalstwo po prostu. Oczywiście w jakimś wymiarze duchowym możemy sobie tak mówić, natomiast tutaj nie, znaczy jeżeli odnosimy się do tego fragmentu mateuszowego, który ja przytoczyłem, to nierząd jest rozumiany tak, a nie inaczej i nie nakładamy tu innych rozumień.
Ja może tylko dopowiem jedną rzecz, bo pytanie dotyka takiego jednego bardzo ważnego elementu. Jak to jest, że w nowym prawie po odkupieniu my dalej doświadczamy mocy prawa grzechu, że tak powiem, które dalej w człowieku działa i co z tego wynika? Jakby w jaki sposób nowe prawo do tego się ma, jakby czy daje nam nowe możliwości, czy też nie daje. I myślę, że jeżeli jakby w ten sposób trochę przeformułujemy to pytanie, to możemy zobaczyć już u świętego Pawła w liście do Rzymian całą jakby wykładnię na ten temat, że stare prawo nie wystarczało do tego, potrzebujemy czegoś zupełnie nowego, że to prawo było niedoskonałe, przygotowuje, robi miejsce pod coś nowego, żeby coś nowego stało się możliwe. I druga rzecz, że Pan Bóg taki ma plan i realizuje go konsekwentnie, że nie cofa czegoś, co raz postanowił od początku. To znaczy, jeżeli raz postanowił stworzyć człowieka według określonych praw, także moralnych, to tego nie wycofuje, jakby daje nowe rozdaje nowe karty, daje nowe możliwości w Chrystusie, nowe lekarstwo w postaci także sakramentów uzdrowienia, w postaci między innymi spowiedzi i Eucharystii jako chleba życia, a jednocześnie jakby coś jest kontynuowane i coś jest nowego. I wzrastając w tym nowym życiu w Chrystusie, mamy nowe możliwości, a jednocześnie walcząc przeciwko grzechowi, możemy, jakby powiedzieć, doświadczać tej całej historii zbawienia w samych sobie. Krótko. Może ja się tylko krótko odwołam do tego. Czy cena, którą Chrystus dał, można ją czytać jako cena za grzech, a można to widzieć zupełnie w innej perspektywie, mianowicie daru. Że Chrystus mówi, nikt mi życia nie odbiera, ja sam je daję. Jest to dar miłości. Dar miłości, który jest tak potężny, że usuwa wszystkie skutki grzechu, włącznie ze śmiercią. I teraz trochę jest pytanie, co jest pierwsze. Czy pierwsza jest ta cena, czy pierwsza jest Boża miłość? I wydaje mi się, że cała właśnie taka kościelna tradycja nam otwiera oczy na to, że pierwszą rzeczywistością jest miłość i że jakby najbardziej zadziwiające jest to, że Pan Bóg mógłby to zrobić jakby przy niższych kosztach. Ale chciał takich, żeby ta jego miłość w całej pełni wybrzmiała. Że od tej strony widziane, jakby człowiek jest spokojniejszy, bym powiedział.
Słucham pytań. Proszę wysoko podnosić ręce, żebym ja widział, kto gdzie idzie.
Bardzo,
bardzo proszę, zacznijmy.
Króciutko. Do ojca Michała jedno. Ojciec powiedział bardzo pięknie, że celem moralności, ja tak domyślę chrześcijanina, prawda, jest bliskość Boga. a wobec tego co z moralnością ateisty, no bo przypuszczam, że też ateiści jakąś moralność, jak to jest w ogóle. Natomiast do ojca Tomasza takie pytanie. Takie powiedzonko kursowało kiedyś, tam gdzie brakuje miłości w kościele, dopiero wtedy potrzebne jest prawo kanoniczne. Czy co ojciec do tego?
Dobrze, więc zgodnie z zasadą kolejności pytań ja mogę zacząć. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na prawo moralne, to dopiero objawienie daje nam jakby pełnię wiedzy, że mamy i w tym życiu, i w przyszłym, jakby widzimy całość. W przypadku, kiedy człowiek nie ma tego daru wiary, jakby zostaje z tym, co ma. I w tym wypadku wydaje mi się, że jakby można zobaczyć, że człowiek może poznawać pewne reguły moralne i teraz na poziomie życia uczciwego natury, co człowiek z tego ma? Arystoteles mówi, że ma bardziej szczęśliwe życie, pełniejsze, dlatego że naruszanie praw moralnych człowiekowi szkodzi. Niezależnie od tego, czy będziemy to traktować jakby w pełnym wymiarze, tak jak mamy to i rozpoznajemy naturalnym rozumem i mamy to uzupełnione objawieniem, czy jakby zostając na polu tym, co jest poznawalne naszym ludzkim rozumem, że żyjąc wedle tych zasad, tego, co jest dobra, człowiek żyje lepiej, żyje głębiej. Nawet jeżeli w Pana Boga nie wierzy, to ma wielkie znaczenie, wielką różnicę. I tu przyznam się, że czytanie Arystotelesa dla mnie jest lekcją także pokory, bo widzę, jak wielką subtelnością moralną ten człowiek był obdarzony. Był w stanie tak jakby subtelne niuanse dostrzegać, bo musiał nimi żyć. Dziękuję.
No tutaj to ja tak troszeczkę przewrotnie powiem, że gdyby ludzie stosowali prawo, to miłość byłaby niepotrzebna, no bo naprawdę dobrze by było, więc... To się ktoś zgłasza już.
Ja chciałem wrócić do pierwszej części wykładu. Ojciec, jak ja zrozumiałem, to co logiczne, powiedział, że konieczną przesłanką złego czynu jest wyznanie. Tak zrozumiałem, wśród tych przesłanek. Przedmiot zły, ale również zła intencja.
Nie całkiem, zła ale proszę dokończyć to ja.
A co z czynami, które nie są wynikiem złego zamiaru, ale jak Arystoteles pisał, ze zbłądzenia, chybiono celu. Cel, zamiar, intencja była dobra, ale zbłądzono powiedzmy z niedbalstwa. Pana Boga przepraszamy nie za dolu, za zamiar, tylko za culpę, czyli trzymając się tej triady arystotelesowskiej, a prawie rzymskim, tak. Dolus culpa casus. Jak to się ma do złych czynów, tych z perspektywy tomaszowej, gdzie zamiar był, nie był zły, czyli intencja, powiedzmy zamiar, intencja. Intencja nie była zła, ale w wyniku zbłądzenia, zbłądzenie było niewiedza, a niewiedza było niedbalstwem, przyczyną człowiek dopuścił się złego czynu. Jak to się ma do tej moralności? Dziękuję.
Ja może najpierw wyjaśnię, że co powiedziałem. Są trzy źródła moralności czynów. Przedmiot czynu, cel i okoliczności. Żeby czyn był dobry, wszystkie trzy muszą być dobre. Wszystkie trzy. To znaczy, może być taki przypadek, że intencja jest dobra, przedmiot czynu jest dobry, ale okoliczności psują nam sprawę i tu podałem przykład mówienia prawdy w nieodpowiednim momencie i tak dalej, jakby można to rozumieć. Chodzi o to, że wszystkie muszą być dobre. Nie wystarczy dobra intencja i tu przysłowie, które mówi, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane i coś w tym jest. Znaczy nie wystarczy dobrze ogólnie chcieć, ale też trzeba umieć to zrealizować i co więcej umieć to zrealizować bardzo umiejętnie, żeby całe dobro mogło tutaj urosnąć i zakwitnąć. Co do niewiedzy, to istnieje taki termin jak ignorancja i tutaj wprowadzamy kolejne rozróżnienia. Może być ignorancja zawiniona, może być niezawiniona. Jeżeli ktoś wsiada do samochodu, a wypił za dużo, to zakładamy ignorancję zawinioną, bo powinien był wiedzieć, że pić nie powinien. I istnieje ignorancja niezawiniona, to znaczy ja czegoś nie wiedziałem, ale tak czy owak, działając w niewiedzy, działam źle. Ten błąd może jakby na różny sposób skutkować złym działaniem. Ten błąd może być większy, może być mniejszy. I jeszcze jedno rozróżnienie, wydaje mi się ważne, że Są pewne konsekwencje, które z czynu wynikają w konieczny sposób lub przypadkowy. I jesteśmy do pewnego stopnia zobowiązani, na tyle, na ile da się przewidzieć, konsekwencje wszystkie bezpośrednie. Znaczy, jeżeli wezmę pistolet, strzelę w kogoś, to powinienem był wiedzieć, że ta kula poleci w jego stronę. Jakby trochę absurdalny przykład, ale chodzi o klarowność. Natomiast jadąc gdzieś samochodem, człowiek może spowodować wypadek w niezawiniony sposób, ale tego nie da się przewidzieć i za to nie ma sensu brać odpowiedzialności, jak gdyby to było moją pełną winą. Jakby są takie okoliczności, które jakby kompletnie wymykają się do jakiejkolwiek przewidywalności działania. Więc jakby to wszystko można próbować zebrać razem i wtedy ta nasza odpowiedzialność tak dalece się rozciąga, no i jak dalece możemy coś przewidzieć, powinniśmy coś przewidzieć.
Ja dopowiem jeszcze teraz Tomka, zapytałem sam, pozwoliłem sobie udzielić głosu teraz ciebie dopowiadając trochę. Ja o ile jakby czuję tę gradację w czynach złych, o tyle ta, mam wrażenie, że kiedy mówimy o czynach dobrych, jesteśmy właśnie bezwzględni. Wszystkie trzy muszą absolutnie. W związku z tym powstaje pytanie, czy w ogóle jest możliwy taki dobry czyn. Bo zawsze gdzieś tam może się coś zdarzyć, że o ile jakby w złych czynach dopuszczamy gradacje, one mogą być bardziej złe, mniej złe, o tyle mam wrażenie, że w dobrym czynie te gradacje nie dopuszczasz. Nie ma czynów mniej dobrych, bardziej dobrych i najlepszych. Albo coś jest dobre, albo coś jest niedobre. I ten wymaganie wydaje się takie, no, bezwzględne i czyn dobry właściwie nie wiem, czy jest możliwy. Przepraszam. Bardzo bym prosił, żeby jednak pilnować mikrofonu i nie. Bardzo proszę.
Dobrze, więc jako moralista czuję, że tutaj pewnej bezwzględności, moralności trzeba jednak bronić, żeby te wszystkie stereotypy potwierdzić. Trochę pół serio. Natomiast myślę, że jakby zaczynamy od grubych rozróżnień, to znaczy czyny dobre, czyny złe, jakie warunki muszą być spełnione, żebyśmy mieli w pełni dobry czyn. Wydaje mi się, że z tego, co powiedziałem, wynika tylko tyle i aż tyle, że łatwiej czynić złe rzeczy niż dobre. I myślę, że na tym poziomie się wszyscy dosyć łatwo zgodzimy, że dosyć łatwo jest uchybić w taki lub inny sposób, a dobro jest o wiele trudniejsze. Ale właśnie dlatego, że mamy różne stopnie na każdym z tych poziomów, to nam jakby odsłania taką perspektywę właściwie dokładnie odwrotną. To znaczy, że istnieje nieskończona gradacja doskonałości, że teraz chrześcijanin idąc za tymi cnotami, które Tomasz mu proponuje, jeżeli zaczyna utrafiać coraz sprawniej, łatwiej kochać, wierzyć, mieć nadzieję, być roztropnym, być precyzyjnym, być sprawiedliwym, być umiarkowanym, to okazuje się, że używając też porównania Franciszka de Sales, że na początku to życie moralne to jest jak kura, która chce latać, ale nie bardzo jej wychodzi, ale dzięki moralnemu wzrostowi w łasce i uczeniu się cnu człowiek może latać jak jaskółka. Więc tej gradacji właściwie nie ma kresu.
Dziękuję. Pan Krzysztof.
Przedstawił nam ojciec Tomasz. I nasuwa mi się taki oto wniosek, że praca prawnika kanonisty, prawnika, który zajmuje się prawem kościelnym, jest o wiele łatwiejsza niż praca prawnika, który zajmuje się prawem świeckim. A dlaczego? Dlatego, że na dwóch etapach zarówno stanowienia prawa, jak i stosowania prawa ma bardzo silne oparcie w Piśmie Świętym i w nauczaniu Kościoła. Natomiast zastanawiam się, na ile można tę teorię aplikować do prawa świeckiego. To znaczy, na czym ma oprzeć się ustawodawca świecki? Po pierwsze w stanowieniu prawa, a po drugie w jego stosowaniu. Te teorie czy nauki mówiące o tym, że budujące taką misterną konstrukcję prawa pozytywnego, samowystarczalnego dla siebie, wydaje się, że legły w gruzach. Tylko, że postmodernizm, który teraz zaczyna w teorii i filozofii prawa panować, krytykuje tamte koncepcje, krytykuje inne, natomiast nie proponuje nic nowego. W zasadzie nie wiadomo, w jakim kierunku interpretacja prawa powinna zdążać. Oczywiście wydaje, że takim źródłem może być prawo moralne, prawo naturalne. I chciałbym zapytać, na ile właśnie i w jaki sposób ustawodawca świecki może do tego się odwoływać i co ma zrobić biedny człowiek, gdy okazuje się, że dochodzi do przeciwieństwa, jedno drugiemu jest przeciwne, tak? Że prawo moralne nakazuje nam co innego, prawo pozytywne co innego. I to wcale nie musi nastąpić w jakichś skrajnych, radykalnych wypadkach. To może być jakieś drobne sprawy życia codziennego, tak? Jak, nie wiem, jak ma się zachować urzędnik stanu cywilnego, który na przykład będzie musiał, powiedzmy, kiedyś w przyszłości zarejestrować związek partnerski osób tej samej płci. Tak? Dziękuję.
No tak, to jest bardzo trudne zagadnienie, bym powiedział. Ja tak ostatnio sobie tam o wielu rzeczach jakoś myślałem. Myślę, że w dzisiejszych czasach pozytywizm prawny troszeczkę jest zastępowany demokracją. To myślę, że to jest w ogóle też bardzo taki ciekawy wątek. Natomiast mi się wydaje, że jedynym takim zbliżeniem do tego trójkąta i to, co jest też zawarte w definicji świętego Tomasza, jeżeli chodzi o ustawę, to, że ustawa ma na celu dobro wspólne społeczności, dla której jest adresowana. Jeżeli zapomnimy o tym dobru wspólnym, no to wtedy, szczerze mówiąc, ta zarówno i interpretacja tej ustawy, a przede wszystkim wypełnianie tej ustawy przez obywateli będzie napotykało na bardzo wiele trudności. I tu oczywiście moglibyśmy podać różne przykłady z sytuacji, kiedy mamy różnego rodzaju ustawy, które no tak nie do końca wiadomo, czyje dobro mają na celu i co w ogóle mają na celu, prawda? Więc ja myślę, że takim gwarantem dobrej ustawy jest to, że ma na celu dobro wspólne obywateli, czyli tej społeczności, dla której jest ona utworzona. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzeganie ustawy, to święty Tomasz też używa bardzo ciekawego sformułowania, a mianowicie w takim dylemacie, ja tu powiem tak, no taki kolokwializm, troszeczkę tak, no może to brzydko zabrzmi, ale bardzo często tak mówimy, a to prawo albo ta ustawa jest głupia, to nie muszę jej przestrzegać, bo przecież ja jestem mądrzejszy. Otóż święty Tomasz mówi, że żeby przestrzegać ustawę, czy żeby autor ustawy, ustawodawca miał na celu właśnie taki zamiar, żeby ci, do których jest adresowana, przestrzegali ustawy, to ta ustawa musi spełnić warunek rozumności. I święty Tomasz na rozumność ustawy, czy poprzez rozumność ustawy, rozumie cztery kategorie, które ta ustawa powinna spełnić. I to myślę, że to mógłby być ten drugi szczyt tego trójkąta, czyli z jednej strony dobro wspólne społeczności, dla której ustawa jest adresowana, a z drugiej strony rozumność tej ustawy. I Tomasz mówi tak, ustawa jest rozumna wtedy, kiedy jest godziwa. No co jest godziwe, to myślę rozumiemy, nie musimy o tym mówić. Po drugie, ustawa musi być sprawiedliwa. Po trzecie, możliwa do wypełnienia. I wreszcie po czwarte, pożyteczna. Jeżeli spełnia te cztery elementy, to możemy powiedzieć, że jest ona rozumna i wtedy z całą pewnością no, powinniśmy taką ustawę wypełniać. Czyli ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o ustawy państwowe, świeckie, to ja bym tutaj odwołał się właśnie do tego dobra wspólnego i do rozumności ustawy rozumianej jako godziwa, sprawiedliwa, możliwa do wypełnienia i pożyteczna. I to wtedy myślę, że w dużym stopniu pomogłoby nam właściwie odnosić się do prawa stanowionego przez ustawodawcę.
Pytanie bardzo proste tym razem, znowu odnośnie trójkąta. Chciałem się zapytać, czym jest dogmat w świetle, czy w ogóle w prawie kanonicznym i gdzie by się mógł zmieścić
dogmat,
tak? Tak, w ramach naszego trójkąta? Czy w ogóle się w nim mieści?
Dogmat.
No więc dogmat to jest nauczanie Kościoła, czyli tutaj, gdzie mamy Vaticanum Secundum, to znaczy dogmat to jest taka specyficzna forma nauczania Kościoła, czyli prawda, którą nam Kościół podaje jako bezwzględnie obowiązującą, niezmienną, stałą i to jest właśnie coś, co nam zabezpiecza właśnie tą stałość nauczania Kościoła w kontekście prawa kanonicznego. Więc dogmat bezwzględnie tutaj po tej stronie trójkąta, gdzie jest Vaticanum Secundum, czyli w ogóle nauczanie Kościoła.
I ostatnie pytanie. Tu jest, tak. Bardzo proszę, proszę podejść do swojego dla nagrania. Spokojnie.
Ja mam takie pytanie, czy prawo kościelne w jakikolwiek sposób odnosi się do racji stanu, państwa, jeżeli tak, to w jaki sposób? W ogóle.
Nie.
To znaczy, że my nie jesteśmy jako obywatele państwa, w ogóle nie istniejemy dla Kościoła, tylko jako chrześcijanie?
Nie istniejemy, tylko to jest... W ogóle zagadnienie na zupełnie nowy temat. Ja może tylko go zasygnalizuję, a mianowicie trzeba sobie uświadomić, że my jako katolicy i obywatele państwa polskiego należymy do dwóch różnych porządków prawnych. Z jednej strony każdy z nas jako osoba poprzez chrzest włączona do Kościoła podlega prawu kościelnemu. A z drugiej strony, jako obywatel RP, podlegam prawu tego państwa. Co my się najczęściej nad tym nie zastanawiamy, rodzi nieprawdopodobnie dużo konfliktów. Dlatego, że my najczęściej ten styk tych dwóch rzeczywistości prawnych mamy poprzez, w takim naszym codziennym funkcjonowaniu, poprzez tak zwane małżeństwa konkordatowe, kiedy jedna czynność prawna wywiera skutki prawne wobec dwóch różnych systemów prawnych, czyli wobec prawa państwowego i wobec prawa kościelnego. Natomiast ja dam inny przykład, o wiele bardziej ciekawy, a mianowicie ja jestem zakonnikiem. Po ślubach wieczystych, uroczystych ślubowałem ubóstwo i w związku z tym jestem niezdolny do nabywania żadnej rzeczy. Czyli z jednej strony według prawa kościelnego nie mam zdolności do nabywania jakichś rzeczy, a z drugiej strony według prawa państwowego mam taką zdolność. I mogę pójść do sklepu coś kupić zgodnie z przepisami prawa państwowego, a jednocześnie, żeby tą czynność wykonać zgodnie z przepisami prawa kościelnego, to muszę pójść do przełożonego i popytać go, czy on mi pozwoli to kupić. Kupić to jeszcze pół biedy, bo to przysparza, ale jak chcę coś sprzedać i bez zgody przełożonego sprzedam samochód, ktoś kupi ten samochód, już cieszy się, że nim jeździ, ma fajny samochód, od księdza sobie kupił, a przełożony mówi, no gdzie znasz samochód? No w ogóle jak mogłeś go sprzedać? Przecież nie wolno ci było. No i co? I teraz powiedzieć temu komuś, że panie, no oddaj mi pan ten samochód, bo tu przełożony na mnie krzyczy. Trochę jak dziecko się wtedy zachowuje. Otóż musimy wiedzieć, że żyjemy jako osoby wierzące w dwóch różnych porządkach prawnych. I te porządki prawne, one czasami są bardzo blisko ze sobą, właśnie tak jak w przypadku ślubu kościelnego, który jest ślubem konkordatowym u nas i wywołuje skutki według tego i tego systemu prawa prawnego, a z drugiej strony może być tak, że jeden system mi na coś zezwala, a drugi wręcz przeciwnie. I jako osoba wierząca muszę umieć, i to jest najtrudniejsze, tak postępować i tak żyć, żeby żyć no, w zgodzie z przepisami zarówno jednego, jak i drugiego systemu prawnego. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie i no mówię, to się nadaje na zupełnie osobne spotkanie. Natomiast no, tak to wygląda w dużym skrócie.